Juliusz Wern w 80 dni dookoła świata. Przełożył Janusz Pultyn. Wydawnictwo QS Agency. Czyta Adrian Perdin. Rozdział pierwszy. O tym, jak Phileas Fogg i Passepartout zgodzili się zostać dla siebie panem i sługą. W roku 1872 dom opatrzony numerem 7 przy Savile Row w Burlington Gardens, w którym to w roku 1814 zmarł Sheridan, zamieszkiwał Phileas Fogg, Esquire, należący do najbardziej osobliwych i wyróżniających się członków reform klubu w Londynie, choć on sam zdawał się dokładać starań, aby nie zwracać na siebie uwagi. Miejsce jednego z największych mówców, którymi szczyci się Anglia, zajął zatem ów Phileas Fogg, postać tajemnicza. Nie wiedziano o nim nic, co najwyżej to, że był człowiekiem wielce wytwornym i jednym z najbardziej przystojnych spośród lepszego towarzystwa angielskiego. Mawiano o jego podobieństwie do Byrona, choćby o głowę, gdyż nogi miał bez zarzutu, ale do Byrona z wąsami i faworytami, Byrona niezmiennego, niestarzejącego się, choćby dożył 1000 lat. Bez wątpienia Phileas Fogg był Anglikiem, ale niekoniecznie Londyńczykiem. Nikt nigdy go nie widział ani na giełdzie, ani w banku, ani w żadnym z kantorów City. W basenach przy nabrzeżach Londynu nie pojawił się nigdy statek, którego byłby on armatorem. Dżentelmenów nie wchodził w skład żadnej rady nadzorczej. Jego nazwisko nie padło ani razu w żadnym ze stowarzyszeń adwokackich. Temple, Lincoln's Inn, Gray's Inn. Nie wystąpił nigdy jako prawnik w Sądzie Słuszności, Sądzie Ławy Królewskiej, Trybunale Skarbu, Sądzie Kościelnym. Nie był ani fabrykantem, ani kupcem, handlowcem czy ziemianinem. Nie był członkiem Royal Institution of Great Britain, podobnie jak London Institution, London Mechanics Institution, Russell Institution, Zachodniego Instytutu Literackiego, Instytutu Prawa czy też Instytutu Sztuki i Nauki, działających pod protektoratem Jej Królewskiej Mości. Nie należał również do żadnego z licznych towarzystw, od których roi się w stolicy Anglii, zaczynając od Towarzystwa Świętej Harmonii, a kończąc na Towarzystwie Entomologicznym, założonym głównie w celu niszczenia szkodliwych owadów. Phileas Fogg był członkiem Reform Klubu, ni mniej, ni więcej. Wszystkim dziwiącym się, iż równie tajemniczy dżentelmen znalazł się pośród członków owego poważnego stowarzyszenia, można odpowiedzieć, że nastąpiło to z poręczenia braci Baring, u których cieszył się kredytem otwartym. Stąd też pewna surface, powodująca, iż jego czeki były regularnie realizowane z niezmiennie mającego pokrycie rachunku kredytowego. Czy Phileas Fogg był zamożny? To nie ulegało wątpliwości. W jaki jednak sposób zyskał swój majątek, było niewiadome nawet dla ludzi najlepiej poinformowanych. On zaś sam był ostatnią osobą, którą należałoby się o to pytać. W każdym razie nie szastał nim, ale też na nic nie skąpił, gdyż kiedykolwiek brakowało jakiejś sumy na wsparcie sprawy godnej, użytecznej bądź dobroczynnej, dostarczał ją po cichu, anonimowo. Nie sposób znaleźć było dżentelmena mniej niż on wylewnego. Mówił najrzadziej jak tylko mógł, a im bardziej milczał, tym za bardziej zagadkowego uchodził. Choć swe życie prowadził w sposób całkowicie otwarty. Było ono jednak tak matematycznie stałe w każdym jego przejawie, że nie mająca się czym pożywić wyobraźnia szukała dalej. Czy odbywał on podróże? Zapewne. Nikt bowiem lepiej od niego nie opanował mapy świata. Każde na niej miejsce, choćby odległe, zdawał się znać dogłębnie. Zdarzało się, że w kilku zwięzłych i jasnych słowach wypowiadał się podczas toczonych w klubie tysięcznych rozmowach na temat zaginionych albo zabłąkanych podróżników. Wskazywał na możliwości, które się sprawdzały. Jego zdanie zdawało się wynikać ze zdolności proroczych, gdyż wydarzenia toczyły się w sposób na to właśnie wskazujący. Człowiek ten musiał podróżować wszędzie, w każdym razie w myślach. Było wszakże pewne, że Phileas Fogg przez ostatnie długie lata nie opuszczał Londynu. Ludzie mający zaszczyt znać go odrobinę lepiej od innych zaświadczali, że przez nikogo i nigdzie nie był widziany poza przemierzaną przezeń codziennie najkrótszą drogą z domu do klubu. Czas spędzał na czytaniu gazet i graniu w wista. W tej grze pozwalającej milczeć, co bardzo odpowiadało jego charakterowi, często odnosił zwycięstwa, lecz wygranych sum nie wkładał nigdy do swojej sakiewki, gdyż stanowiły znaczną pozycję budżetu przeznaczanego na dobroczynność. Należy przy tym zaznaczyć, że pan Fogg nie grał oczywiście z chęci zarabiania, ale dla samej gry, będącej dlań walką toczoną przeciwko przeszkodom, aczkolwiek walką bez ruszania się, przenoszenia, męczenia się, co odpowiadało jego naturze. Nikt nie znał żony i dzieci Phileasa Fogga, które mogą się przydarzyć ludziom najuczciwszym w świecie, jak też jego krewnych i przyjaciół, co naprawdę zdarza się rzadziej. W swoim domu przy Savile Row mieszkał samotnie. Nigdy nie mówił, co się tam dzieje, nikogo w nim nie przyjmował. Poprzestawał na jednym tylko służącym. Śniadania i obiady spożywał w klubie, w porach ściśle wyznaczanych chronometrycznie. W tej samej sali, przy tym samym stole, nie zapraszając do niego nikogo, nie rozmawiając z kolegami. Do siebie wracał tylko na sen, punktualnie o północy, nie korzystając nigdy z wygodnych pokoi reform klubu, oddawanych do dyspozycji jego członków. Na 24 godziny doby 10 spędzał w swoim domostwie, przeznaczając je na odpoczynek albo toaletę. Jeśli spacerował, to wyłącznie krokami równej długości, po zdobionym intarsją parkiecie sieni wejściowej, bądź po biegnącej wkoło galerii, nad którą zaokrąglała się kopuła o niebieskich szybach, podtrzymywana 20 kolumnami jońskimi z czerwonego porfiru. Podczas śniadań i obiadów jadał jedynie potrawy pochodzące z klubowych kuchni, spiżarni, kredensów, składów ryb i nabiału, dostarczane na jego stół z tych wyśmienitych zasobów. To personel klubu, pełny powagi, odziany na czarno i noszący buty o podeszwach z moltonu, podawał Foggowi posiłki na specjalnej porcelanie i na obrusie z saskiego płótna, to sporządzane dla klubu kryształowe karafki zawierały jego sherry, porto lub klaret, doprawiane likierem z kasji, nekropienia i cynamonem. To wreszcie lód, wielkim kosztem sprowadzany z jezior Ameryki. Klub dodawał do jego napojów, aby miały one odpowiedni poziom świeżości. Jeśli w taki sposób żyją sobie ekscentrycy, to trzeba przyznać, że żyją sobie dobrze.